Mój drogi.
Witam cię serdecznie, mój drogi. Chciałem się ciebie od razu zapytać.
Tak.
O tą ostatnią część twojej komunikacji z Twitterem, w której napisałeś, że ustaliliśmy, że jeśli żyje, to się wygrzebie. Chodzi o Memphis Grizzlies.
Tak.
To, czy to zostało ze mną ustalone, czy ja coś ominąłem?
Nie, może pominąłeś, może wiesz, to taka jest figura retoryczna. Może to jest robienie tak zwanego szumu.
Tak.
Budowanie takiego popularity, tani chwyt reklamowy.
Cieszę się, że tu jesteśmy. W każdym razie chciałem sprawdzić, czy faktycznie to robimy.
Tak, to robimy. No niestety musiałem się do tego przyznać.
Że cieszy nas obserwowanie ludzi odkopujących się z grobów.
Tak.
Dobrze.
To nawet modne. Co to za rodzina, która nie miała przynajmniej z jednej ekshumacji?
Ten, kto? Ten, kto nie miał żadnej ekshumacji, niech pierwszy rzuci kamień.
Bo to oznacza, że tam nikt nikomu nigdy, że tak powiem, majchra nie wbił bebechy? Czy te wszystkie śmierci naturalne? No co? Jak to? Nie było nigdy wątpliwości? Czy dziadek nie uderzył babci?
Albo czy pieniędzy nie zostawił w kieszeni?
No właśnie. A, albo złoty zegareczek.
No.
Ekshumacja jest tylko przyczynkiem do tego, żeby przeczesać kieszonki. No dobrze.
Ale my zakopaliśmy Memphis Grizzlies przed sezonem? Czy w trakcie sezonu?
Nie, myśmy przed sezonem i tak nie wiem, czy myśmy zakopali, bo myśmy przyjęli taką formułę, nie mają szans. Ale potem w komunikacji do narodu polskiego mówiliśmy dosyć konsekwentnie, że zostali zakopani.
Tak. Aczkolwiek wracając się do tego, że nie ma szans, też nie mówiliśmy, że nie będą młodą, ekscytującą drużyną. Tylko, że po prostu nie zależy, tylko, że po prostu... A mówiliśmy?
Nie mówiliśmy.
Nie, było trochę narzekania na... Ty na pewno tak nie mówiłeś. Było trochę, bo ja narzekałem na Jarena Jacksona Juniora na początku sezonu, bo on nie grał dobrze na początku sezonu.
Tak, bo uważałeś, że on będzie flagową postacią tego zespołu i nie doceniałeś Jamoranta, w którym miałeś wiadomości, ale skromne.
Tak, bo nie oglądałem Jamoranta w NCAA. A natomiast...
Ale dzisiaj poniedziałek szczerości.
To bo nie wiedziałem, gdzie on gra.
Ja wiem.
Tylko dlatego. Ale wiesz co? Fakt faktem, że oni nie zaczęli tego sezonu dobrze. W zasadzie Jaren Jackson Jr. zaczął źle. On zwłaszcza, bo poza tym, że zaliczał 3,5 zbiórki na mecz, w tej kwestii się niewiele zmieniło, to rzuca jakieś 12... Aha! Początek sezonu Jarena Jacksona Jr. Ja już sobie przypominam, w każdym meczu był wyfaulowywany. To mniej więcej tak wyglądało. I lider był chyba pierwszy czy drugi po 3-4 tygodniach, jeśli chodzi o faule na minutę. Więc to trochę tak było.
Był nawet głupszy od Michela Robinsona, to wydaje się niemożliwe.
Tak. No ale teraz Grizzlies są 13-9 od 1 grudnia. Wygrali 5 meczów z rzędu i biją się aktualnie... Biją się aktualnie z gorącymi San Antonio Spurs o 8 miejsce w konferencji zachodniej. Ale mój drogi, mój take jest taki. Mam take. Po... Nie czuję, żeby był to jakiś wielki take, ale wydaje mi się, że znamy już 8 drużyn, które zagrają w playoffach konferencji wschodniej.
Tak.
Mimo kłopotów Orlando Magic zdrowotnych.
Ale zauważ, że jest to dopiero 15 stycznia. Nie jest to 15 grudnia.
13, ale wiem, co chcesz powiedzieć. No, to wiem. Rozumiem. Tak.
Mamy takie miesięczne przesunięcie, żeby powiedzieć, kto będzie w playoffach.
Ja się cały czas jeszcze boję powiedzieć, że na pewno Orlando będzie w playoffach. Jonathan Isaac może nie zagrać do końca sezonu. Ale na razie nie spuścili Stonu bez Isaaca.
Nie spuścili.
Mają 6 porażek mniej niż Charlotte, które jest 9. I które nie jest drużyną playoffową. Tam dalej jest Chicago, który nie jest drużyną playoffową. To nie wiem, Waszyngton musiałby wrócić zdrowy i powinno mu zależeć, żeby...
Tam już nic nie ma. No proszę,
Waszyngton ma top ten atak NBA.
Ja wiem, ale...
To się da zrobić.
No i super.
To się da zrobić, tylko musieliby wrócić Thomas Bryant, Rui Hachimura i Moritz Wagner. Davis Bertans już wrócił i Bradley Beal już wrócił. No nie wiem, z tych drużyn, no to tak ciebie zabieram, z tych drużyn, której dałbyś jeszcze szansę wyprzedzenia Orlando. Ja daję Waszyngtonowi. Chicago nie, po kontuzji Wendela Cartera Juniora nie.
A to jest koniec Wendela?
Mr. Wendell, yeah, miesiąc.
Miesiąc.
Przerwy. I teraz jest Luke Kornet na centrze.
O!
Jesteśmy w tym punkcie sezonu Chicago Bulls.
Serce zabiło mi mocniej.
Mm-hmm. Więc...
Wynaleziony gdzieś tam, wyciągnięty.
Oglądasz, mój drogi, Irlandczyka?
Właśnie, powiem otwarcie, ściągnąłem. Mam, za każdym razem się nad tym zastanawiam. I słysząc opinię, że jest to film słaby, nie mogę się zdecydować, żeby zacząć go oglądać.
No rozumiem.
A ty?
Ja obejrzałem.
No i co?
Udało mi się go obejrzeć na raz.
O!
To jest 3,5 godziny.
No ale czy Scorsese nie robił już lepszych filmów?
Dawno nie zrobił. Bang! Dawno nie zrobił Scorsese lepszego filmu. Ja byłem się gotów, mój drogi, rozczarować tym ogromnym hype'em, jaki był na Irlandczyka. Byłem, być może już przyjąłem takie założenie, że dobrze, jest duży hype, więc podchodzę do tego tak, żeby się prawdopodobnie tak zadziałało to. Wiesz, byłem już gotowy. Nie mogę się spodziewać. Chociaż był ogromny hype. Ale mimo wszystko się, nie wiem, czy to ma ręce i nogi, co mówię teraz. W sensie był hype, ja nie chciałem się nahypować, więc przyjąłem taką pozycję, żeby na spokojnie, żeby się nie rozczarować i zaskoczyłem pozytywnie.
Okay.
Bardzo pozytywnie. Bardzo dobry film. Byłem naprawdę. Wiesz co, dobrze się ogląda film, jak masz takich dobrych aktorów cały czas przez 3,5 godziny na ekranie, którzy wypowiadają słowa i mają mimikę twarzy, którą znasz tak dobrze, jak na przykład Robert De Niro, który ma te swoje... On ma tak w dół kąciki ust. Nikt tak nie robi. Nikt tak nie robi kącików ust w dół, jak Robert De Niro. Jak Al Pacino, który no to ja nawet nie umiem tego oddać słowami, bo Al Pacino ma mowę ciała, jakiej nikt nie ma, jak się denerwuje. Kojarzy mi się z Januszem Gajosem trochę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się porusza Al Pacino, jak gestykuluje. To jest to samo, to jest od 30 lat tego samego ruchu Al Pacino, ale najlepszy z nich moim zdaniem był Joe Pesci, który grał w pierwszym, drugim planie. Ja tam się spodziewałem jakiejś nominacji do Oscara dla Joe Pesciego. Bardzo dobry film, więc ode mnie masz opinię, że to bardzo dobry film.
Ale to nie jest trochę tak, że to ile można tych dziadków oglądać.
De Niro był świetnie odmłodzony i to była bardzo ważna rzecz w tym filmie. Pacino, te 20 lat ostatnie Pacino, to tak już wiesz.
A to nie to samo. Jaki miał De Niro ostatnio dobry film?
De Niro teraz już zarabia pieniądze w komediach, ale jest nadal dobry, więc w przeciwieństwie do Pacino. Myślę, że się lepiej zestarzał De Niro niż Pacino. Pesciego było dobrze zobaczyć, bo Pesciego już dawno nie widziałem w niczym. No nic, ale i tak nie obejrzysz.
Nie, może się zmuszę, no.
Nie zmusisz się, nie obejrzysz.
Nie wiem, no tak jak słucham opinii, to właśnie mówię, nie mam motywacji, żeby to obejrzeć. Natomiast w piątek przygotowuję się na trzy. Aż na trzy psy.
No.
Tam będzie dopiero festiwal dziadków.
Widziałem trailer.
Nie zachwycił.
No, tak. Obejrzę, bo trzeba.
Ale...
W piątek...
Może być duże rozczarowanie.
W piątek wychodzi, tak?
Psy. Tak.
No tak, akurat. Obejrzę. Mój drogi, jeszcze jeden take mam, ale to jest zbyt głęboki take, to sobie go zostawię na jakąś specjalną okazję. O czym chcesz porozmawiać ze mną? Bo w ostatnim podcaście napisałeś, że to jak sanki po asfalcie, a ja tak sobie myślałem, o czym ty ze mną chcesz porozmawiać? Co cię kręci obecnie w NBA, czym żyjesz? Bo ja żyję kilkoma rzeczami. Czym ty żyjesz?
Zastanawiam się, czy jest coś, czym żyję. Jestem taki trochę osierocony w tym sezonie. Bo ja nie wiem, komu ja kibicuję. Niby tak się skłaniałem do Filadelfii, ale ta Filadelfia mnie coraz bardziej irytuje. Jak nie ma Embiida, to moja chęć, taka wewnętrzna potrzeba oglądania tej szarpanej koszykówki, zwłaszcza w ataku, jest dosyć ograniczona. No to jest raz. Luka Doncic, Dallas Mavericks. Ale bez Porzingisa. Bez, wiesz, oddawanie swojego czasu zawodnikom pokroju, nie wiem, Bransona czy Klebera. No trzeba się szanować.
Maxi Klebek jest niezłym graczem. Co ty mówisz?
Nie wiem, ale... Wiesz, no żeby się ustawiać w kolejce do tego, żeby zobaczyć Maxi Klebera.
No nie ustawiasz się w kolejce, żeby zobaczyć Maxi Klebera, ale jest na boisku.
No, wiesz,
ustawiać się w kolejce, żeby zobaczyć Daniego Greena. Każdego można tak pojechać. Nawet ostatecznie można pojechać tak, wiesz, nawet bardzo dobrych. No dobrze, rozumiem, dobrze. Dallas cię nie porywa, bo się nie oglądałeś Luki Doncicza i Porzingis nie gra.
Czyli
sezon jest długi, to chcesz powiedzieć.
Ja się ciągle nie określiłem w tym sezonie. No mówię, nie wiem, komu kibicuję.
A ty nie kibicujesz przypadkiem Warriors i Knicks w sercu serc?
No, ale w taki pokrętny sposób.
No. Rozumiem.
Więc wiesz, no oglądam ósmą porażkę z rzędu Golden State.
Ja już nie oglądam Golden State. Już skończyłem.
Widzę, jak to wszystko nie działa. Widzę, jak się Kelena Azubike próbuje, wiesz, pocieszać jednym czy drugim dobrym zagraniem.
Co myślisz o powrocie Stephena Curry'ego? Czy powinien wracać w tym sezonie, czy nie powinien wracać?
Nie powinien wracać.
Dlaczego?
No bo to nie ma sensu.
Ale on chce grać w kosza chyba, nie? O to chodzi.
Ale co on chce osiągnąć tym powrotem?
Chce do pracy wrócić. No. W sensie chce do pracy wrócić.
Ale to niech sobie tam, wiesz, córeczką niech sobie przybijają te piąteczki, tam machają, wiesz, robią te. Nie jest...
Czyli o wybór chodzi, żeby był jak najlepszy.
W pewnym momencie chyba chodzi o ten pik. No i ze Stephen Curry'em, nie wiem, wygrają trzy mecze więcej, ale te trzy mecze więcej to może na koniec skaleczyć w loterii draft.
No, ale zawsze można go posadzić na ławce i nie dać jakiegoś powodu i powiedzieć, że się tankuje. Jak się kiedyś tankowało po Kleja, nie, po Harrisona Barnesa.
Dobrze, no ale ta reewaluacja ma być na koniec stycznia. Nie wiem, no. Przecież z punktu widzenia uratowania tego sezonu, to jego gra nie będzie miała już żadnego znaczenia. Ten sezon jest przegrany. To jest przegrany od przynajmniej 2-3 miesięcy. Właściwie od jego kontuzji. A prawdę mówiąc, od samego początku. Więc nie jestem jakimś...
Więc Warriors też nie.
Przesadnym entuzjastą mówię, ja tylko kibicuję mu w tym zakresie, żeby przeskoczył w tym sezonie Reggie'ego Millera.
Dobrze.
Oddanych trójkach.
Dobrze.
To jest jedna z niewielu rzeczy, które...
Czyli chcesz, żeby wrócił i grał i przeskoczył Reggie'ego Millera?
Tak, ale uważam, że to nie ma sensu. Znaczy, jeżeli czemuś kibicuję, to temu. Natomiast jego dalsza gra...
Nie ma sensu wynikowego.
Wynikowego.
No nie ma sensu wynikowego. No są 20 meczów poniżej 50% i Spurs, Grizzlies idą w górę teraz, więc no co, playoffy już są wyeliminowani z playoffów, więc... No nie ma sensu, no ale to wiadomo.
Też nie jestem entuzjastą tego, żeby Klay Thompson miał z jakiegoś powodu wracać w tym sezonie. To byłoby dopiero szaleństwo.
No dobrze.
Ja trzeba, no nie, no trzeba, trzeba ten sezon, wiesz, no trzeba po prostu dotrwać, zastanowić się, co dalej, zastanowić się, jak rozegrać kwestię D'Angelo Russella, który ma lepsze i gorsze momenty w tym sezonie, ale też gra w gruncie rzeczy w kratkę, no bo tutaj jest, tu jest 3 mecze, tam jest 5 meczy, go nie ma. Więc no i pytanie jest oczywiście o ten pick w drafcie, kogo w gruncie rzeczy oni powinni wybrać, czy powinni wybrać rozgrywającego, gdyby mieli jedynkę, czy powinni jednak wybrać tego Weissmana, czy powinni ten pick przehandlować. No, ja nie mam ciągle czytelne jakby go pomysłu, co oni powinni zrobić. Wydaje mi się, że ta formuła, w której oni obecnie są, gdzie Draymond Green właściwie jest na wakacjach, gra na jednej nodze, jest jakby, mam wrażenie, że jest w ogóle poza drużyną. Się w ogóle nie przykłada, tego nie zależy mu na tym, żeby wygrywać. Jak na ten zespół po prostu nie ma sensu.
No dobrze.
Czy ty widzisz jakiś upside tego, że nie wiem, że Klay Thompson zacznie grać, że Steph Curry się pojawi?
Dla nich osobiście tylko. Teraz przeczytałem taki wywiad, artykuł z Zakiem Collinsem, który powiedział, że gdy doznał kontuzji barku, tak, on w październiku czy w listopadzie doznał tej kontuzji, to tak po kilku tygodniach zorientował się, że w jego życiu nie ma wiele więcej niż koszykówka. Hej, tak bardzo kocham koszykówkę, brakuje mi koszykówki, chcę w nią grać.
To przykre.
Więc chyba Stephen Curry w podobny sposób myśli o koszykówce. Domyślam się, że też ją kocha i chciałby sobie pograć, ile można rzucać. Pascal Siakam był dzisiaj bardzo szczęśliwy, wracając na parkiet w meczu z przeciwko tak, Spurs. Pokazały kamery, wiesz, przez chwilę, jak wchodził na boisko i widać było po jego twarzy, że jest tak ucieszony, żeby znowu się pojawił w grze.
Ja wiem, ale było go miesiąc. Trudno porównywać sytuację Toronto i trudno porównywać sytuację Golden State Warriors.
Czyli chodzi ci o taką wynikowość, menedżerskość? Boisz się, że powrót Stephena Curry'ego spieprzy szansę Warriors na wybór wysoki w drafcie, który to wybór wysoki w drafcie jest powiedzmy wyborem wynikającym z pewnego rodzaju no raczej nie wynikowości, tylko taki no z kontuzji?
Nie,
takie myślenie w tych kategoriach? O, no dobrze, okej.
Okay.
Lata świetne przed. Tankowanie, zatankowanie jednego sezonu. Wasz wybór w drafcie. Żeby był jak najlepszy, jak najwyższy. Steph, nie wracaj. Nieważne jest twoja kondycja psychiczna, twoje zdrowie. Nie, nas kurwa nie interesuje. Ważne, żebyśmy mieli Jamesa Wisemana w drafcie albo LaMelo Balla.
Nie, no bo wiesz, to z punktu widzenia drużyny...
Dobra, ale zostawmy ten temat. Dobrze, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, ja wiem, co chcesz powiedzieć. Mnie to tak szczerze, tam mnie to średnio interesuje. Golden State Warriors tak naprawdę, wiesz, powrócą nam jako temat, możemy rozmawiać o tym, co powinni zrobić, ale przerobiliśmy już ten temat miliard razy, co nowego powiemy tutaj. Twoim zdaniem Stephen Curry nie powinien wychodzić na boisko, bo to zmniejszy szanse Golden State Warriors na wysoki wybór w loterii draftu. Czyli nie powinien wracać, bo to zmniejszy szanse Golden State Warriors w drafcie, no, na wysoki
tak,
numer.
Sumarycznie pewnie tak trzeba do tego podejść.
No ale przecież to ty na początku sezonu mówiłeś, że wiesz, jak mogliśmy w ogóle myśleć, że Stephen Curry z takim składem coś zrobi. Tak. Bo oni przegrywali, zanim Stephen Curry wrócił, więc może nie będzie tak źle i też będą dalej przegrywać. A Stephen będzie sobie po te 20 minut biegał w meczu.
To jest okej, no to jeżeli ma sobie tak biegać i przegrywają dalej, no to jest okej, no. Jakie ty masz rzeczy, którymi się ekscytujesz w styczniu?
San Antonio Spurs.
O!
Zombie Spurs. Powrót Zombie Spurs. To też jest ciekawe, że... to się zawsze wydarzy. Znaczy, to było pewne, że to się wydarzy. Pytanie, czy oni wejdą do playoffów. To jest to pytanie. Czy zrobią playoffy. Ale na przykład w takim meczu, jak dziś w nocy, grają z Toronto Raptors. Przez 3 kwarty grają piach. Naprawdę nie grają dobrze. porównaniu do tych meczów, które grali z Milwaukee, które wygrali w Bostonie, co wygrali i z Memphis, to przegrali, ale Memphis było świetne, świetne w czwartej kwarcie. Przegrali z Memphis.
Przegrali,
tak. Świetne było Memphis w czwartej kwarcie. Grali bardzo dobrze. Memphis, w sensie Spurs, grali bardzo dobrze w tym meczu. To tu grali w Toronto niedobrze i mimo tego wygrali na końcu. Zrobili run 25-4 po tym wsadzie do Rozana nad Chrisem Boucherem. Chris Boucher też jest kosmitą. Adam Silver, Chris Boucher na mojej liście. On wygląda bardzo dziwnie. Spurs się jaram. No jaram się Spurs. Ciężko się nie jarać Spurs w tym momencie sezonu. W zasadzie chodzi o tę narrację, wiesz, o tę taką narrację, że Spurs zawsze nie możesz skreślić Spurs, bo Spurs zawsze wrócą. Nigdy nie postawię. Przed sezonem stawałem na San Antonio na 5. miejsce konferencji zachodniej. I w momencie, pamiętam, że oni byli 5-2. Powiedziałem, że nie jest 5-3. Nie jest dobrze w San Antonio Spurs i potem było bardzo źle. A teraz ewidentnie na moich oczach ten zespół odżywa i wszystko się zmieniło po tym, jak LaMarcus Aldridge odkrył linię rzutów za 3 punkty.
To jest takie proste.
To jest jedna rzecz. Zrobił 2 kroki. Nie ma już takich jakichś izolacji dla LaMarcusa Aldridge'a, nie ma jakiegoś takiego mrożenia piłki. Były tam, rzucił 40 punktów chyba 2 tygodnie temu, nie wiem, przeciwko komu grali. To były takie, chyba z Oklahoma, tak? Ale nie, LaMarcus Aldridge stoi. Na przykład zaczyna się mecz, pierwsze 80 sekund meczu z Toronto, LaMarcus Aldridge oddaje rzut za 3, LaMarcus Aldridge oddaje rzut za 3 po koźle, który trafia. Takie rzeczy się nie, w ogóle kompletnie nie zdarzały jeszcze jakiś miesiąc temu, bo on w tych miejscach na boisku nie był. I kto kogo przekonał do tego, żeby, czy ktoś go przekonał, czy on sam to zrobił, nie wiem, ale to okazało się, że to jest matematyka i to nie chodzi nawet o te celne rzuty LaMarcusa Aldridge'a, które teraz wpadają, ale o to, że zapewnia spacing DeMarowi DeRozanowi, od którego w NBA chyba nikt nie jest goręczy od jakichś 3 tygodni. I Spurs jadą do przodu. Jeszcze nawet nie wszyscy grają dobrze, nie wszyscy grają równo.
Nie, no to się zaryzuje. Ja oglądam sporo San Antonio, paradoksalnie, ale ta rezurekcja jest nadzwyczajna. No. I pytanie oczywiście, czy znaczy jakbyś mnie zapytał, który z tych zespołów Portland, San Antonio czy Memphis zagrał na 8. miejscu, no to powiedziałbym, że oczywiście San Antonio. No bo z tych zespołów on ma jakby największą wiedzę, potencjał i
jeszcze Portland ma w sobie run. Jeszcze Nurkić będzie wracał. Isaac Collins.
Ale kiedy
choć
to
źle będzie? Wygląda teraz, bo już tam różni gracze grają z różnych krajów. Super Mario Hezonia to jest ostatni sezon jego w NBA, jeśli tu się nic nie wydarzy. Się nic nie wydarza. To Spurs, to Portland jeszcze liczy na run. Ale to wiesz, to też, no Portland dostaje u siebie z Milwaukee 20 punktami, Milwaukee jest w back-to-backu i ja wiem, że Milwaukee jest świetne, ale przegrywa takie mecze chyba z Phoenix w ostatnim tygodniu, dziwne. Czy zdążą? Czy dotrwają po prostu?
Zdążą, no właśnie. No.
Do powrotu, no czy utrzymają się? Bo tu się robi z tego taki mały, to mówię, Memphis zwyżkuje, Memphis to jest kolejny zespół, Jazz już nie mówię, Jazz są na 2. miejscu zachodu, nagle, cyk.
Trzecim.
Na 3?
Tak.
O. Na pewno. Dlaczego są na 3?
Bo Denver jest na 2.
Taki sam bilans mają?
Tak.
To skąd wiesz, że Denver jest 2?
No bo tak jest napisane.
Mhm. Bo ja napisałem w wake upie w tytule, że są na 2.
No to napisz, że ex aequo. Ale oficjalna tabela podaje, że są na 3.
Co tam decyduje teraz w tej tabeli?
Nie wiem.
Bezpośrednie mecze Denver i Utah. Czy pamiętamy bezpośrednie mecze Denver i Utah? Jokić go pewnie
pamięta. Nikt nie pamięta.
W każdym razie
Utah jest 9-1. No, 9 wygranych meczów.
9-0. 9-14-1 na słabym terminarzu, ale wygrywa.
No wiemy, wszystko. Że to taka teoria słabego terminarza.
Wszyscy grają na słabym, jak to dzisiaj w wake upie napisałem, wszyscy, jest masa zespołów, które nie przegrało meczów, albo przegrały jeden mecz, czy dwa mecze z drużynami poniżej 50% zwycięstw. To jest w tym kontekście takiego sezonu nigdy nie widziałem. Bo i Milwaukee przegrało jeden mecz San Antonio. San Antonio. Tak. San Antonio jest cały czas jeszcze, bo tak wiesz, o tym San Antonio mówimy, a San Antonio jest 17-21, więc wiesz, spokojnie. Tak. Jak wygrają 4 mecze, to będzie 50% zwycięstw. Jeszcze trochę przed nimi. Nie, to z Toronto wygrali, ale to wyglądają tak jak zombie. Trochę. Przez 3 kwarty potem się obudzili. Nie wiem. O czym mówiłem?
O tym, że Denver jest drugie, albo nie, że Utah jest druga, tak, no, że, a Denver...
Tak, że Milwaukee przegrało raz z Milwaukee, że Lakers są Lakers, bezbłędni, Milwaukee... z poniżej 50%. Miami było chyba przez długi czas, Toronto było przez długi czas. Jest dużo takich sytuacji. Te zespoły z dołu przegrywają. Jest jakaś ogromna dysproporcja się zrobiła w lidze. Jeszcze nie wiem w sumie, co mam o tym dokładnie myśleć. Mój drogi, w futbolu jesteśmy o jeden mecz od wymarzonego mojego Super Bowl San Francisco 49ers Kansas City Chiefs.
Nieprawdopodobny mecz był tych Chiefs.
Widziałem wczoraj.
Po raz pierwszy w historii zespół przegrywał
0-24
i wyszedł na prowadzenie po połowie.
Było 0-24 na początku drugiej kwarty, czy po pierwszej kwarcie. I ja przy 0-24 oglądałem sobie tak na żywo, leżąc na łóżku i myślę sobie, nie, no zasnę. I otwieram oczy, komputer jest odpalony, otwieram oczy chwilę później i widzę 28-24 i to mnie nie szokuje tak bardzo, jak to, że jest jeszcze druga kwarta.
Tak.
Przewinąłem szybko, zobaczyłem, co się wydarzyło. Nieprawdopodobne rzeczy. Kończyło się 51-31 i dobrze, że Patrick Mahomes wrócił Kansas. Dobrze. Mój drogi, jeśli chodzi o wymiany, to mamy jakieś takie dziwne w ogóle... Zostańmy przy tych twoich ulubionych zespołach. Plotka o tym, że Andre Drummond za Juliusa Randla i Franka Ntilikina. Oferta Detroit dla Knicks. Dziwne jest to dla mnie, że Pistons już kolejny raz są zainteresowani Frankiem Ntilikiną, bo byli w poprzednim sezonie. I dziwne jest dla mnie to, dlaczego Andre Drummond miałby... Znaczy, no co, to rozumiem, że Knicks odmówili. Czy są zainteresowani, czy rozmawiają? Jak to wygląda?
Nie wiem nic na temat tego, żeby odmówili. Mhm.
Czyli chcą dyskutować o tym.
Być może chcą dyskutować i to jest chyba... No nie wiem. To jest tak trochę wymienił stryjek siekierkę na kijek. No.
A tu już nie lepiej oddać Michela Robinsona, skoro się pozyskuje Andre Drummonda? Gdzież oni mogliby we dwóch grać razem na boisku? Czy to niemożliwe jest? Chyba, że w siatkówkę.
Nie, ale chyba wiążesz z Michelem Robinsonem jakieś nieprawdopodobne nadzieje i oczekiwania masz co do tego, kim ten chłopak będzie za chwilę.
W sensie wiążesz czy nie wiążesz?
No, to myślę, że management wiąże.
No to jeśli wiąże, to dlaczego Andre Drummonda miałby sprowadzać? O to mi chodzi, wiesz. Są tacy sami gracze.
No wiem, ale to taka jest... No, Andre Drummond, co by nie powiedzieć, jest, jeśli nie gwiazdą, to przynajmniej gwiazdką.
No to Robinson będzie grał po 15 minut, tak? O to chodzi?
No ale teraz też gra po 15 minut. No.
W sumie.
No, masz Tarza Gibsona.
No to co to za nadzieje są z nim związane, jak ma grać po 15 minut dalej? Tego nie rozumiem. Po co Andre Drummond do zespołu, gdzie jest Mitchell Robinson?
No wiem, no może...
No możesz nimi dwoma grać.
Ja wiem, ale to jest, ale przepraszam, masz 5 silnych skrzydłowych, też nie możesz nimi wszystkimi grać, więc co to za argument?
Znaczy, no, ja zawsze zapominam, że my rozmawiamy o tym wszystkim, jak rozmawiamy o Knicks, w kontekście, że wygrywanie 15 meczów w sezonie to jest dobrze i dążymy do tego. Dobra. Zawsze muszę odwrócić głowę i inaczej myśleć o tej koncepcji.
Nie, ale też wydaje mi się, że wiesz, to jest jakoś nowojorscy Knicks, ostatnią gwiazdę, jaką sprowadzili, no to był Carmelo Anthony. Wcześniej Amare Stoudemire, a wcześniej nie potrafię powiedzieć, kto był z największą gwiazdą, jaka została sprowadzona. Więc ten track record sprowadzania zawodników o wyrobionej marce, nazwisku i renomie jest dosyć, bym powiedział, taki ograniczony, więc z pewnością z punktu widzenia takiego hype'u na trybunach przejście Andre Drummonda jest takim zjawiskiem medialnym, czy takim entertainowym, bo pozytywnym. No. I jeżeli taki ruch da się wykonać, to trzeba go wykonać.
Cały czas cynicznie mówisz, nie? Nie myślisz, że to jest pozytywne?
Nie, znaczy pozytywne,
prawda, bo ja odwrotnie odbieram wszystko, co ty mówisz teraz.
Aha, z z punktu widzenia gry, to co oczywiście nic nie daje. Andrew Drummond nie jest graczem, który do czegokolwiek cię doprowadzi. No.
A czy myślisz, że Andrew Drummond jest... Znaczy, to powiedziałeś, że nie myślisz, że Andrew Drummond jest graczem, który doprowadzi halę Madison Square Garden do wrzenia.
Nie, ale na pewno będzie, wiesz, taki medialny przez chwilę, miesiąc, dwa, trzy, będzie zastanawiał się, jak wolna, co z wolną agenturą, gdzie dać mu pieniędzy, no to wiesz, to będą poważne dyskusje. Media będą tym żyły, więc to jak rzucisz taką trochę obmierzłą i ogryzioną kość, no to na chwilę wystarczy. No. Potem oczywiście się zaatakuje Randla, że się nie sprawdził, że to było beznadziejne, że dobrze, że się go pozbyto, Nielikina też zawodził.
Randle gra dobrze akurat od czasu, gdy Mike Miller został trenerem, więc coś trudno napisać taką historię, przepraszam. No Randle gra akurat kozacko od czasu, gdy Mike Miller został.
No tak, ale nadal nie przekonuje, ten bully ball nikogo nie przekonuje, to takie rzuty, wiesz, takie fadeaway jest tam 6-7 metrów.
No Andre Drummond będzie wszystkich przekonywał, no przepraszam.
Ale Maciek, ty patrzysz tak na to, znaczy, bardzo
ja w ogóle nie rozumiem, o czym my rozmawiamy, szczerze powiedziawszy. Dla mnie to jest pitoleje, przepraszam.
Dlatego ja mówię, że z punktu widzenia to wcale nie chodzi o poprawienie...
Wiem, no, dlatego mówię, że ja muszę przykrzywić głowę, żeby rozmawiać o New York Knicks, czyli jak zrobić, żeby było źle, a źle to jest dobrze.
Nie, ale Mills walczy o życie, więc Mills musi zrobić coś, to pokaże, że on jest władny do tego, żeby sprowadzać gwiazdy do Madison Square Garden.
No dobrze, okej.
Okay. Znaleźć jakiś temat zastępczy.
W sensie gwiazdy? Na pewno jest. A Andrew Drummond jest gwiazdą?
No dobrze, no ale to się uczyni z niego gwiazdę. Powie się, że jest najbardziej obiecującym centrem młodego pokolenia.
Od czasu Mitchella Robinsona debiutanckiego sezonu.
No tak, no ale słuchaj, chodzi o to, żeby wykonać jakiś ruch, żeby trochę uciec do przodu. No i tutaj w tej ucieczce do przodu ci chłopcy Mills i Perry są świetni. To, że uciekają, że tak powiem, wpadają za każdym razem prosto na ścianę, no to jest zupełnie coś innego, ale na pewno widzę ich, wiesz, zadowolone miny, jak stoją jak takie tłuste koty przy tym Drummondzie, sięgając mu mniej więcej do biodra i tak, wiesz, mówiąc, że no... Tak wspaniały zawodnik, został związany z jedną z największych organizacji w historii gry w koszykówkę. Na to Andre Drummond założy czapeczkę i powie, że on zawsze chciał grać w Mekce, bo Mekka jest niedaleko od Medyny. I on chciał przejść tę drogę i jest to najwspanialsza hala na świecie i zawsze jak tu grał, to czuł dreszcze i ciarki. Wszyscy zaczną klaskać, wszyscy będą się cieszyć, nic z tego nie wyjdzie i Andre Drummond na koniec dnia się wyoptuje i podpisze kontakt z kimś innym. Ale na chwilę obecną Perry z Millsem będą, wiesz, mieli taką, będą tak patrzyli na wszystkich z bardzo wysoko. No i o to chodzi.
A czy myślisz, że Mike Miller zostanie trenerem na kolejny sezon?
Wiesz co, oprócz tego, że on jest straszliwie taki niemedialny, w tym sensie, że on, jego wygląd jest tak, no, nie predestynuje go do rzeczy wielkich, to nie wykluczałbym tego. Zwłaszcza, że no pytanie, jakie masz alternatywy? No, chcesz znowu sięgnąć po Woodsona, chcesz, nie wiem, Lorenza Franka chcesz wyciągnąć, no nie bardzo mam pomysł na to, kto mógłby być tym trenerem na chwilę obecną. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że Knicks będą jednak chcieli mieć takie, powiedziałbym, może Terry'ego Stotsa się wyciągnie. O, widzisz, tu może być bardzo ciekawy ruch. Terry Stotts z trenerem Knicks. Mhm. Tak obstawiam. O, to jest mój typ. Podziękuję się Mike'owi Millerowi, powie się, że on nadal może być asystentem, aczkolwiek, no... Jak jest Terry Stotts na tym, no to musimy mu zaoferować kontrakt. Nie rozmawialiśmy a propos trenerów, nie rozmawialiśmy o tej śmiesznej historii z panem Bilanem. Mm? Gdzie użył słowa fax, a chciał użyć słowa slax. Mm. Nie, trochę ja, wiesz, za słabo rozumiem tą czarnoskórą kulturę i to, dlaczego to jest takie strasznie obraźliwe.
Szak stwierdził,
widziałeś, nie wiem, czy widziałeś, że Szak powiedział, że fax, no spokojnie, no, że bez przesady, że nie powinno ich to urażać.
Nie, zwłaszcza, że...
To Szak, tak... Szak gada głupoty ostatnio.
Ja wiem, ale to w taki... Ale no, to taki Szak to taki co, no taki rozbójnik, no taki co. No,
tak
taki...
skojarzone jest z gangsta rapem i z gangsterką.
No gangsterem, ale no dobrze, no ale jak patrzysz na siedzącego Kazinsa, który dealuje z tym, no to co, to on nie jest Szak wtedy, że on się tak nie zachowuje, czy oni nie wychodzą trochę z takiej kultury, że oni są dumni z tego, że wyszli z getta i są takimi trochę... I życie mogło się potoczyć, albo... Wielu przecież tych chłopaków jest tak, że albo tam w pewnym momencie doszli do takiego rozwidlenia i w jednej stronie była gangsterka, narkotyki, więzienia, a z drugiej strony była taka, wiesz, wywyższenie poprzez sport, pieniądze i ten, ale mentalnie wielu z nich nadal zostało takimi chłopakami z getta, więc ja nie do końca rozumiem tego oburzenia, ale mówię, być może z punktu widzenia jakby kulturowego białego człowieka.
Oburzenia kogo? Kto? Czyjego oburzenia?
Zawodników, jak
A rozumiem. To różnie mówili. Część z nich mówiła, że wcale nie była bardzo oburzona tym, że się przejęzyczył.
Przejęzyczył albo powiedział dokładnie to, co chciał powiedzieć. Bo być może te konteksty kulturowe...
Nic nie wiadomo. Czyli myślisz, że on powiedział dokładnie? No właśnie, mój take jest taki z tej sytuacji, że John Beilein prowadzi nagle zespół w NBA, a nie zespół w koledżu. I tak. John Beilein ma już trochę lat i John Beilein jest zmęczony tak, że przejęzycza się. I tyle.
No nie. No,
nic wielkiego nic wielkiego wydaje mi się tu się nie stało. Przynajmniej tak.
Nie, ale widzisz, jak
pojechali do Denver i wygrali mecz 8 punktami. Wygrali 2 mecze od czasu tej sytuacji, więc to nie tak, że położyli się, wiesz, i przegrali 40, bo nie chcą grać dla trenera. Gdyby się coś stało, to rozumiem, że już by nie chcieli dla niego grać i domagaliby się...
Nie, Maciek, chyba jednak było coś na rzeczy, bo po pierwsze, Altman gdzieś tam zawrócił i przyjechał do drużyny po to, żeby gasić pożar. On z każdym z nich się spotkał i zaczął przepraszać, więc wiesz, to nie jest taka sytuacja...
Ale wygrali 2 mecze, to chcę powiedzieć. Że po tej sytuacji wygrali 2 mecze dla trenera, który powiedział tak do nich, bo się przejęzyczył. W tym sensie. No, że nie kosztowało ich to zwycięstwa na boisku.
No dobrze, no
ale... Chcesz powiedzieć, że coś się stało, czy nic się nie stało? Bo powiedziałeś, że nie powinni się obruszać, a że jednak było coś na rzeczy, czy się obruszyli. Chyba się nie obruszyli, nie wszyscy się obruszyli, takie są raporty, więc wiesz, takie...
Nie, ja szczerze mówię, zacząłem to, że nie rozumiem trochę tego kontekstu kulturowego, żeby powiedzieć mi, czy to jest jakaś wielka afera, czy to jest jakaś wielka sprawa. I tak...
Wydaje mi się, że jest to problem, jeśli się... Ale ja też nie rozumiem, ja nie jestem czarnoskóry. Więc na tyle, na ile ja wiem, wydaje mi się, że jest to problem, gdy powie się tak do koszykarza. Ma to taką konotację. Nie zgodzę się trochę z tym, że... tym, co powiedziałeś wcześniej, że oni nie powinni, bo skoro wychowywali się na dzielni, to...
Nie, no tylko, że wiesz, no to tak...
To też mogą się czuć... Tak, no,
ale ja wiem, no ale w takiej... To takie jest... No, jak w Polsce kogoś nie wiem, no...
Ale to nie można porównywać chyba rzeczy do rzeczy, wydaje mi się. Znaczy ja wiem, że...
Dobrze, jakie jest w takim razie obraźliwe stwierdzenie, które, no... Powiedziałbyś, że granice zostały przekroczone do białego sportowca. No.
Pedale? A to do każdego sportowca teraz.
To do każdego. No, to tak jest właśnie...
Co do białego?
Co można powiedzieć? Chyba, że właśnie powiesz, że grasz... Przepraszam, że tak powiem, grasz jak Czarnów, no.
Nie, no to, można to... białego obrazić, tylko czy tak? Co jest dla białego obrazą? No pomyśl, ty masz? Bo ja mam trochę rzeczy w głowie, tylko nie chcę używać tych słów.
A, okej, okay, no dobra.
No, mam kilka obraźliwych rzeczy, które do białego można powiedzieć, których do czarnego nie powiesz. A? Ale po co? Po co mamy tutaj rzucać takimi określeniami. Jeśli chcesz, to ty rzuć, bo ja nie chcę. Ja już się niekomfortowo czuję z tym, że powiedziałem pedale tak po prostu.
Rozumiem.
Bo już się nie mówię takie rzeczy. Chociaż było, mówiło się takie rzeczy. No nie wiem. Więc w każdym razie twój take kończący o tej sytuacji Beeline'a w Cleveland jest?
Nie, znaczy ja chcę powiedzieć nie, że take jest taki, że ten eksperyment z tym Beeline'em się kompletnie nie udał. Widać, że wszyscy się ze sobą męczą. Jedynym, który próbuje trochę ratować sytuację, jest Tristan Thompson. No ale masz Kevina Love, który właściwie wypowiedział ci tak mniej lub bardziej oficjalnie wojnę. Powiedział, że w gruncie rzeczy on nie chce grać, nie chce być w tej organizacji, nie chce grać dla tego trenera. I w gruncie rzeczy chce być wytransferowany, chce stamtąd odejść. Wydaje mi się, że z punktu widzenia wolnej agentury, która się teraz zbliża i tych ogromnych pieniędzy, które będzie miało Cleveland, to postać Beeline'a nie pomaga i te wszystkie historie, czy one są rzeczywiste, czy one są nierzeczywiste, czy nazwanie kogoś gangstasem, czy tam, wiesz, organizowanie treningu w Wigilię, czy nie wiem, to jakieś te brak jakiegoś takiego przygotowania przed meczami z zespołami, z którymi grasz.
Czy nie za szybko? Przepraszam. Czy nie za szybko? Czy nie za szybko? Czy nie za szybko? Czy każdej z tych rzeczy nie możemy wytłumaczyć tym, że on przez 40 lat prowadził zespoły akademickie i nigdy nie prowadził zespołu NBA? Poczekaj, dali mu, poczekaj. Czy ty myślisz, że Cleveland Cavaliers, zatrudniając 72-letniego Johna Beeline'a, ludzie, jak Kobe Altman, nie wzięli pod uwagę tego, że pierwszy sezon Johna Beeline'a w NBA może być trudny, dlatego że przez 40 lat prowadził drużynę w koledżu, a NBA to jest coś innego? Dlatego dali mu 5-letni kontrakt?
Jak można staremu dziadowi dawać, jak dawać, wiesz, dynamit do ręki, no, w sytuacji, kiedy nigdy się tym dynamitem nie bawił, no są, to po prostu się nie może udać, no. Ale ja nie wiem, czy to jest decyzja Altmana, czy to jest raczej decyzja
Gilberta.
Dana Gilberta, który ma jakąś taką historię wybierania dziwnych trenerów, jak tam.
No, chciał trenera Izzo wielokrotnie, chciał Caliparego.
Billa Selfa chciał
ludzi.
Chciał. Na koniec wynalazł tego Blata, nie wiadomo po co. Tyron Lue też nie był takim takim straightforward wyborem, więc.
Ale wygrali w Denver ten mecz teraz. Wiesz?
No, ale co? Ale
wygrali
co
tam po dogrywce w Detroit. I Tristan Thompson wbiegł do tej szatni i oblewali go szampanem. No, to było tuż po tym. No, tam, wiesz, jest bardzo. Jest mi ciężko powiedzieć teraz po tych dwóch meczach Cleveland, nie wiem, tak Beeline'a w tej chwili dokładnie go łajać tutaj i czynić go jakimś winowajcą. Czy to jest dobry pomysł? Prawdopodobnie nie, bo człowiek ma już swoje lata. Ale to chyba jeszcze za szybko, żeby go...
Się nie zmieni.
Znaczy, od początku to był bardzo ryzykowny pomysł, ale już w tym są.
Tak?
Już w tym są. Już teraz w tym punkcie są. Nie zwolnią go raczej w pierwszym sezonie. Skoro zapisali się na 5. Bo mogli podejrzewać, że tam mniej więcej, że będą potyczki, będą przeszkody, a na końcu jednak trzeba Beeline'owi przyznać, że się mu szatnia nie rozsypuje. Chociaż to tak wygląda, wygrywają zaraz mecze po tym.
Znaczy, zobaczymy, co będzie na koniec sezonu.
No i to przecież widzimy, co jest Cleveland Cavaliers. No to nie jest dobry zespół, ale spojrzysz na skład i to nie powinien być dobry zespół.
No, chyba więcej spodziewałeś się po Sextonie, Garlandzie.
Jaki mają bilans Cleveland Cavaliers?
Ujemny?
No, mieli mieć taki bilans. No to nie jest przecież jakaś, wiesz, nie wiem, sensacja, że tak powiem, a samego Beeline'a nie można tutaj... Nie wiem po co, bo mało podają i to też jest wina Beeline'a. Uczyć się, rozwijać się. Pracować. Ja nie chcę go bronić, tylko wiesz, to chcę powiedzieć tylko, że raczej go nie zwolnią po pierwszym sezonie.
Podpisali będę zdziwiony.
5-letni kontrakt.
Moim zdaniem on sam zrezygnuje, powiesz, że już jest za stary, no, za ten.
Może tak będzie.
Wymuszą na nim tego typu decyzje.
Może tak będzie. No wiesz, tam będzie 30 lat niczego, więc możemy się tak przez 30 kolejnych lat palmy, jeśli uda nam się wracać
nie,
do Cleveland.
To możemy rzeczywiście, no wiesz...
Mamy coś optymistycznego na koniec musimy dać, bo rozmawialiśmy się o Golden State Warriors w Nowym Jorku, Cleveland i ja jeszcze byłem w tym podcaście. Chociaż ja już się lepiej czuję po weekendzie.
Dziękuję za pytania wszystkich zainteresowanych i maile, którymi zostałem obsypany.
No dobrze, to coś pozytywnego.
No dawaj, to coś pozytywnego. Dobrze, nie, bo już się, ja cię nie będę za pozytywnych rzeczy wyciągał.
No nie, no co jest pozytywne, no? Popatrz.
Utah jest pozytywne. I to, nie, że to wygrywają no tak, bez rozgrywających. To jest ciekawe. Co oni dalej powinni zrobić? No co zrobią? No Mike Conley wróci. No co? Mike Conley ma wrócić. No. To jest ciekawe. Pozytywne jest Toronto, ruch piłki Toronto po powrocie Pascala Siakama od razu był fajny.
Okej.
Okay. Spurs, Memphis, Oklahoma.
Oklahoma.
Zwycięstwo Lakers, 36 punktów Kyla Kuzmy w Oklahomie z rażonym Rondo, bez Anthony'ego Davisa, bez LeBrona Jamesa. Ten zespół ma serce. Ci ludzie, którzy typowali, że Los Angeles Lakers nie wypalą, muszą się teraz dziwnie czuć chyba. Tak myślę.
Wiesz co, no ale wypalenie w przypadku Los Angeles Lakers to chyba jest tylko mistrzostwo. No,
przepraszam, no to chyba były przecież nie tak, że ludzie typowali, że Lakers będą na pierwszym miejscu, że wiesz, że powszechnie typowali Lakers na pierwszym miejscu w konferencji zachodniej, czy na drugim. Ja typowałem na drugim. Raczej dominowały typy, że nie będą w top 2 Lakers. Ale dobrze, ale to ludzie. Wiesz, od beat writingu Lakersów ja jestem akurat. To zwycięstwo było bardzo pozytywną rzeczą. No wiesz, no to sporo pokazuje, bo przez cały sezon oni byli zespołem dwóch graczy, LeBrona i Anthony'ego Davisa, i w momencie, w którym LeBron i Anthony Davis nie grają, wyjeżdżają do najgorętszego zespołu, drugiego najgorętszego zespołu, teraz to ciężko powiedzieć, jest tyle gorących zespołów na zachodzie, ale do gorącego zespołu, wiesz, od 1 grudnia do Oklahomy i radzą sobie znakomicie z nimi. Rajon Rondo oddał 22 rzuty. Muszę sprawdzić, kiedy ostatni raz Rajon Rondo oddał 22 rzuty. No, może nie było, było fajne z Denver.
Co ty z tym...
Bo zagrali bardzo dobry mecz, który był teraz. Koszykówki. Cavaliers wygrali z Denver. Bardzo dobry mecz. To się wszystko dzieje. Czy widziałeś twarz Chrisa Bushera po dunku DeMara DeRozana?
Tak.
A widziałeś twarz DeMara DeRozana, jak się patrzył na Chrisa Bushera?
Też.
Ja pierdzielę. Jeden z moich top 3 momentów w tym sezonie. To jest twarz DeMara DeRozana po tym dunku i patrzy się na Chrisa Bushera. Czy DeMar DeRozan to All-Star? Zaraz będziemy mieli tę dyskusję, jeśli on tak dalej będzie grał.
Będzie ta dyskusja. Jeśli San Antonio będzie na 8 miejscu, to musi wskoczyć do All-Star.
Ja nie wiem, czy akurat to będzie decydować, ale no, gra.
No nie, no bo jak będą dziesiąci, to na pewno nie będzie w All-Star. To jeszcze Ja Morant wskoczy do All-Star.
Ja Morant jest ekscytujący. Ja Morant i to tak. Jak, wiesz, no wczoraj oglądałem Lamara Jacksona, choke, a propos ludzi, którzy się dziwnie ruszają. Ale to jak Ja Morant się porusza, to ja nie widziałem, żeby się ktoś tak poruszał. Nie umiem go porównać do...
Wiesz co, ja ci powiem tak, dzisiaj
idzie
był taki
do góry,
moment.
Zwłaszcza z dwóch nóg, jak idzie do góry. To mi się kojarzy trochę z Andrew Wigginsem, przepraszam, ale no Andrew Wiggins nie szedł tak z dwóch nóg, tak nie miał takiej windy. On nagle idzie do góry, jakby go ktoś podnosił tutaj, wiesz, na ramionka mu doczepił haczyki i jak taką kukiełeczkę, pak do góry. Podnosił.
Był taki moment dzisiaj, Golden State miało taki gorący start, bo trafili 3 rzuty za 3 chyba w 4 próbach i było takie, nie wiem, 9-2 i on właściwie tak wziął ten mecz na siebie, w sensie trafił trójkę, trafił 2 rzuty i wiesz, jakby opanował pewną panikę związaną z tym, że Golden State Warriors niesamowicie weszli w to spotkanie. I na takim, wiesz, na takim spokoju, wiesz, takie chłopaki spokojnie, już jest remis, gramy swoje. Zresztą to, co ten nieprawdopodobny mecz Valanciunasa.
Jazda. 19 zbiórek, 31 punktów. 60 zbiórek mieli w tym meczu. 18 w ataku. Ale wiesz co, ja lubię, tak już jeszcze przy Morancie zostając, podania kozłem
podania kozłem, jak kozuje i nie podania kozłem, tylko podania, jak się piłka odbija od razu jednoręczne, które ma. To uwielbiam. Start do góry, on ma też to, takie, to jest, wiesz, to mógłbym o nim pisać i pisać, mówić i mówić. Start do góry, nie, pod kątem, wiesz, to są takie ruchowe elementy, które, wiesz, ja oglądam go, ja oglądam go i ja widzę magię tam w tym, coś, czego nie do końca rozumiem, w sensie to jak, no, mów.
Czy on jest dla ciebie rookie of the year?
O ja, nie ma w ogóle żadnego podjazdu, kto miałby być? Ktoś jest? Nie wiem, jeszcze zaraz Zion wróci, możesz...
Dobrze, się... właśnie, pytanie, czy Zion jest w stanie mu zabrać tę nagrodę?
Nie. Zion nie będzie miał tego impaktu defensywnego i to będzie problem. To też to prawdopodobnie będzie problem Ziona Williamsona w NBA. Jego impact defensywny. A teraz w tym momencie połowie sezonu miałby wrócić i to zrobić, to co Ja Morant musiałby się odpukać, kontuzjować, żeby Zion miał wygrać tę nagrodę, a Zion musiałby być zdrowy, a przecież wiemy, że będzie opuszczał mecze, gdy będzie wracał. Wiesz, nie zagra w jakimś back-to-backu i takie rzeczy. Ten pociąg już odjechał. Zresztą być może pociąg Ziona Williamsona już odjechał. On był, jechał w poprzednim sezonie w Duke. Kto wsiadł, ten wsiadł, to nie wsiadł, ten dostanie jakąś gorszą wersję. Aczkolwiek paczki między nogami daje na rozgrzewce.
No, widać, że wiesz, że chce wrócić w wielkim stylu. Byłoby super, gdyby wrócił właśnie na mecz z Ja Morantem, a jak nie wróci, no to też pokaże trochę, tak wejdzie mu z linii strzału.
Niech wróci w Pelicans Derek Favors, bo oni nie mają szans bez Derricka Favorsa.
No ale też są taką, mają lepszy moment w tym sezonie.
No mieli do kiedy Derek Favors grał.
A co, już jest kontuzja?
No znowu ścięgno podkolanowe. Tam są plecy, kolana i to jest właśnie ten problem z nim. To już trwa. Chociaż był trochę, był kilka lat relatywnie zdrowy w Utah, tych ostatnich lat.
Ja go dawno nie widziałem. Powiedz mi proszę, czy on zeszczuplał, czy on nadal jest takim misiakiem?
No, on zeszczuplał. To już w poprzednim sezonie był taki, wiesz, widać, wiesz, to on spędził karierę przystosowując się do gry obok Rudy'ego Goberta. Trochę inaczej miało wyglądać dla niego. Grał czwórkę. Mm. Rzucał za trzy z rogu boiska, z półdychy to już jakiś czas temu. Ale teraz go nie ma. I gdy on jest na boisku, to Pelicans są 6, jeśli dobrze pamiętam, 6 punktów na 100 posiadań lepsi od rywali, a jak jest Jackson Hayes, jak jest Jalil Okafor, zwłaszcza Jalil Okafor, to jest piach. Więc to jest kluczowy, był Favors dla nich. Od razu ich obrona poszła w górę, a bez tego, no mówię, ten zespół jest źle prowadzony, więc to tylko tyle, ile się naskłada z talentu, to tyle da się wygrać. Nie wygrają więcej niż tyle, ile. Oni prawdopodobnie wygrają mniej niż powinni wygrać jako skład, który jest. No ale zobaczymy.
No, ale
to wie, może się jeszcze Pelicans jest... odbiją. No, ale mówię, bez Favorsa będzie trudno, jest bardzo kluczowy dla nich.
No bo oni tak, też tak się wydawało, że być może, wiesz, jeden jeszcze weteran i to wystarczy do tego, żeby no rzeczywiście tak realnie pomyśleć o playoffach.
Ciekawe, czy Oklahoma, co zrobi Oklahoma? Oklahoma przegrała z Lakers, przegrała z Filadelfią, więc to nie jest tak, że wszystko jest super. I co zrobi Oklahoma jeszcze do trade deadline? Czy zrobi coś? Bo jeśli się teraz Oklahoma troszeczkę miałaby obsunąć w kolejnych tygodniach, chociaż z drugiej strony, Shai Gilgeous jest cudowny, Chris Paul jest bardzo dobry, Steven Adams jest właśnie takim właśnie favorsem. Jeśli Oklahoma się trochę obsunie, bo wiesz, ciekawe, co się wydarzy teraz, jeśli Oklahoma się na przykład obsunie w kolejnych dwóch tygodniach.
No to być może, wiesz, przyspieszy to pewną decyzję, które są być może i tak nieuniknione.
Zobaczymy. Mój drogi, dobrze, dam ten take. Patrząc na rozwój karier LeBrona i Giannisa Antetokounmpo, ich kariery wyglądają tak, że zaczynają w NBA jako słabo rzucający zawodnicy i z biegiem czasu tak. Poprawiają swój rzut. Z biegiem czasu, jak poprawiają swój rzut, krzywa idzie w górę, to spada krzywa atletyzmu. I po prostu chodzi o to, czy te krzywe się spotkają. I teraz tak, wydaje mi się, że najlepszym graczem i lepszym graczem niż, chcesz wiedzieć, LeBron jest super inteligentnym graczem, więc to będzie, to jeszcze musi zostać przebite, ale najlepszym graczem powinien być point forward, ktoś wzrostu LeBrona albo Giannisa, między tym, jak na przykład 208 cm wzrostu, kozujący gracz, super atleta,
który przyjdzie do NBA od razu z rzutem za trzy po koźle. I coś takiego może się wydarzyć, dlatego że te dzieciaki teraz mają jako przykłady rzucających za trzy zawodników w NBA. I to, no, to jest pytanie, czy to jest kwestia...
Jak taki gracz przyjdzie...
Czy to jest kwestia 5 lat, czy kwestia 10 lat?
Moim zdaniem to jest kwestia...
15 lat, 20 lat?
No, musi się pojawić taki fenomen, ale jak taki gracz się pojawi, Maciek, to... to będziesz od razu myślał, czy on będzie największym graczem w historii tej ligi.
No właśnie, mówię. 210 centymetrów z rzutem, żeby nie było tak, że ten rzut będzie się poprawiał, gdy atletyzm będzie spadał, bo ja mówię o tym atletyzmie Giannisa, dlatego że tam jest tu kolanko, tu plecy, od tego, to już takie małe rzeczy gdzieś tam zaczynają, wiesz, mu wychodzić w 7 roku kariery w NBA. I to gdzieś ten atletycznie być może to jest pik Giannisa teraz, tutaj.
Też rozumiem. Był graczem takim podającym.
Tak, no mówię, point forward.
No dobrze.
Czy pozujący piłkę u góry? Dobrze. U góry gracz, rozgrywający.
Kevin Durant.
Nie,
Kevin
nie point forward. Point forward, kozujący gracz, no, u góry. W tej roli takiego quarterbacka ofensywnego, jakiej teraz, którą mamy teraz w NBA w 1/3 klubów.
Ciekawe, co by się działo, gdyby grał dzisiaj ten Royce.
Royce White.
Tak, Royce White.
On nie ma głowy do tej gry trochę.
Nie, ja wiem, ale...
No, wiem, no, ale on wyższy. Kogoś Siakam, ktoś wzrostu Siakama może coś takiego. No. Ale jeszcze nie... bardziej atletyczny niż Siakam.
Jeszcze bardziej atletyczny.
No. Ale to... Znaczy wiesz, pomyślałem o tym, bo tak mówię, patrzę na karierę Giannisa i teraz znowu te małe urazy, które wychodzą i czytam o tym i pomyślałem o tym, że być może jest to pik atletyczny, ten rok, kolejny, może jeszcze za 2 lata i potem, wiesz, to też nie będzie, to też u LeBrona tego nie było aż tak mocno widać, że on, wiesz, zaliczył swój pik atletyczny i jeszcze był u góry trochę. Był trochę gorszy, ale był nadal świetnym atletą w latach 2013-14.
Nie, no był pewnie chyba,
w którymś z tych roków był większy, nie? W którymś z tych sezonów był taki większy, tak, przytył trochę, tak. Był takim Karlem, tak. LeBronem, to chyba w tych ostatnim w Miami sezonie. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się jutro?
Tak.
To słyszymy się jutro i udanego poniedziałeczku.
Poniedziałku.
Trzymaj się, mój drogi.
Cześć. Hej.